usłyszałem, że Jakub jest winny, nie mogłem złapać oddechu.
Tak jakby się to nie działo, jakby tego nie było, jakby to gdzieś zawisło wszystko w próżni. Tak jakbym nie rozumiała tego, co mama mówi. A to słowo guilty to jest przecież słowo mi znane.
Styczeń 2008.
Podwójne dożywocie i możliwość wyjścia z więzienia po 9 latach odbywania kary. Taki wyrok usłyszał w angielskim Exeter poznaniak Jakub T. Przysięgli uznali go winnym gwałtu i brutalnego pobicia 48-letniej Brytyjki. Rok, który Jakub T. już spędził w więzieniu, został mu zaliczony na poczet zasądzonej kary. Jakub T. od początku procesu nie przyznawał się do winy. Do zbrodni, o którą został oskarżony, doszło w Exeter w lipcu 2006 roku. W feralnej nocy Jakub T. bawił się z siostrą i koleżankami w pubach w tym mieście. Podczas powrotu do domu odłączył się od grupy i to właśnie wtedy, jak twierdzi prokurator, popełniono gwałt. Werdykt 12-osobowej ławy zapadł z 11-1 w drugim głosowaniu. Koronnymi argumentami prokuratury były nagrania z kamer przemysłowych i próbki kodu DNA. Obrona uznała te dowody za niewiarygodne. Podczas ogłaszania wyroku w sądzie w Exeter nie było zgwałconej w lipcu 2006 roku Brytyjki. Jane H. powoli dochodzi do zdrowia. Jej ojciec wydał po wyroku specjalne oświadczenie. Dziennikarzom oświadczenie przeczytał prawnik rodziny Pete Gartel. Żaden wyrok nigdy nie zastąpi wszystkich tych lat, które straciła moja córka. Nie poprawi też jakości życia, które zmieniło się nie do poznania. Córka przez całą dobę potrzebuje stałej pomocy, nawet w tak prostych rzeczach jak mycie się, gotowanie czy jedzenie. W tym momencie nie wiemy nawet, czy to się kiedykolwiek zmieni. Obrona Jakuba T. już zapowiedziała odwołanie, choć będzie to mogła zrobić jedynie ze względu na ewentualne uchybienia proceduralne.
To jest serwis Radia Merkury.
Czy zna pan sprawę poznaniaka oskarżonego o brutalny gwałt na obywatelce Wielkiej Brytanii?
Znaczy, obiło mi się o uszy, coś nie coś. No to z tego, co pamiętam, to jedynie jakieś zamieszanie dookoła badań DNA. Tylko tyle wiem. Wiem, że się chłopak nie przyznaje i tyle.
Nie byłam w Anglii, żeby wiedzieć, jak ta sprawa przebiegała na miejscu, ale zdaję sobie sprawę, że jakieś tam z góry narzucone prawdy mogą być traktowane jako ostateczne i absolutnie, a niekoniecznie mają się do obrazu rzeczywistego sytuacji. I to jest akurat stosowane bardzo często, jak przez obcokrajowców, tak i przez Polaków.
Oglądałam parę tych sprawozdań, ale powiem szczerze, że trudno mi się ustosunkować, czy to jest prawidłowy wyrok, czy nieprawidłowy. Jest to na pewno przykre dla rodziny. Widziałam, że sąd tu w Poznaniu oddał go, tak? Wcześniej już. No, jest taki przepis, weszliśmy do Unii Europejskiej, nas to obliguje, więc...
A czy to jest prawidłowe, czy tak powinno być, to już jest inna rzecz.
Może nie, to jest. O, to są wszystkie papiery dotyczące Kuby, publikacje prasowe, dokumenty, pisma pisane do różnego rodzaju instytucji, do ważnych osób. Są też takie rzeczy jak listy poparcia, opinie o Kubie, listy poparcia przez młodzież pisane. Dzieci po powrocie z wakacji oczywiście pokazywały zdjęcia. Tak zadowoleni z tego pobytu tam, że szykowali się do wyjazdu na przyszły rok. W listopadzie poszliśmy sobie rodzinnie do kina i tam zadzwoniła córka, która jest w Anglii, że jest u niej policja i dopytuje się o Kubę i chciałaby z Kubą rozmawiać. Kuba spokojnie porozmawiał z nimi, przedstawił problem, że chodzi im o jakieś zdarzenie, które miało miejsce latem. Jakaś kobieta została właśnie zgwałcona i skrzywdzona i w tej chwili poszukują sprawcy tego całego zdarzenia. Ponieważ mówią, że eliminują wszystkie osoby, które były tego dnia na ulicy, a dotyczyło to okresu, w którym oni rzeczywiście byli w Anglii, w związku z czym bez najmniejszego problemu Kuba na prośbę o to, czy mógłby się poddać badaniu DNA, powiedział im, że nie ma problemu, oczywiście może. Zadaliśmy mu wtedy pytanie, mówię, Kuba, czy ty w ogóle byłeś w tamtym rejonie? Powiedział, że w ogóle nie wie, o jaki rejon chodzi. Poszedł. March 9, 2007. Godzina 6 rano. Nigdy nie zapomnimy wyciągniętego z łóżka Kuby, który w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Patrzył na nas z przerażeniem w oczach. Mamo, pomóż. Jak mu zakładali kajdanki. Później czekaliśmy prawie 40 minut na prokuratora, który przyszedł i odczytał zarzuty. Był gwałt, próba zabójstwa, rabunek, ciężkie uszkodzenie ciała, kradzież. Nam się wydawało, że ktoś nam czyta jakąś scenariusz filmu kryminalnego.
Sędzia Jeremas Sawiński, rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Polski sąd, który otrzymuje taki europejski nakaz aresztowania. Bada jedynie przesłanki formalne wydania takiego nakazu aresztowania, natomiast nie bada dowodów, które mają być podstawą prowadzenia przeciwko takiej osobie procesu poza granicami kraju. W moim przekonaniu przynajmniej sąd polski powinien mieć możliwość decydowania, czy ten materiał pozwala na wydanie obywatela polskiego do innego kraju. Takie rozwiązanie byłoby z pewnością bardzo pożyteczne.
Mecenas Mariusz Paplaczek, obrońca Jakuba T.
Jeżeli Wielka Brytania potrafiła stworzyć organizację, która nazywa się Serious Organized Crime Agency, czyli Agencja do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, która jest filtrem dla wszelkich wniosków o wydanie ich obywateli z Wielkiej Brytanii do innych krajów, gdzie zanim sąd dostanie dokumenty, to agencja rządowa je przegląda i ona zadaje pytania sądom w innych krajach, co jest sprzeczne z prawem europejskim, bo to ma być współpraca między sądami. Skoro Brytyjczycy uważają, że ich obywatele nie będą mieli sprawiedliwych procesów w krajach, których nie ma common law, w krajach, których nie ma ławy przysięgłych i nie wydają nawet Polaków, powołując się na to, że w polskich aresztach nie ma dobrej opieki medycznej i pani prokurator Wolińska, o którą stara się IPN w Warszawie, i Polak z zarzutem pedofilii, i Polak oszust nie opuszczają terenu Wielkiej Brytanii, bo nie chce stworzyć się precedensu takiego, że Polaka wydamy, a Brytyjczyka nie wydamy, więc wolą nie wydawać nikogo.
Plac Wolności, marzec 2008. Manifestacja w obronie Jakuba Tomczaka. Jakuba skazali.
Zwracamy uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na sprawę naszego przyjaciela Jakuba Tomczaka, a po drugie na interpretację i realizację europejskiego nakazu aresztowania. Wynika to nie tylko z jakby takiego koleżeństwa i przyjaźni, która się nawiązała po prostu między młodymi ludźmi, ale również z tego, że ja mam brata w wieku Kuby i wiem, że równie dobrze to mógł być mój brat. I nie wiem, co bym zrobiła, gdyby to był mój brat i zostałabym z tym sama. Dlatego ani nie chcemy Kuby zostawić samego, ani jego rodziny.
Prosimy o zwrócenie uwagi na problem zbyt pochopnego wydawania polskich obywateli obcym organom ścigania, jak również na odmienność systemów prawnych w krajach, do których wydawani są polscy obywatele.
Chodzi też o to, żeby wywołać dyskusję na temat europejskiego nakazu aresztowania i na temat polityki zagranicznej, jaką Polska...
Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że będziemy się musieli zmierzyć z bardzo trudnym i mocnym dowodem, jakim jest dowód z DNA. Okazało się, że podjęto dwie próby z DNA. Pierwsza próba, poprzedzająca wydanie europejskiego nakazu aresztowania, okazała się zanieczyszczający badanie DNA. Badania zaprzestano. Po kilku godzinach podjęto drugą próbę i w ramach tej drugiej próby uzyskano wynik zbieżności, natomiast nie dokonano wydruku z programu GMAP-a. Jest to jeden z etapów otrzymywania i przeprowadzania badania DNA. Tego wydruku zaniechano, dysponowano tylko informacją, że jego DNA jest zbieżne. Kiedy obrona zażądała po przewiezieniu Jakuba do Wielkiej Brytanii wydruków grafów komputerowych, okazało się, i wiemy to z korespondencji również między laboratoriami, że mają problem, dlatego że program GMAP-a wskazał cechę określoną jako cechę D8, która według programu GMAP-a daje desygnat, czyli określa ją jako liczbę 12-14, co wyklucza Jakuba całkowicie spośród osób podejrzanych, zaś przeprowadzenie tego badania innym programem komputerowym daje cechę o numerze 11-13, która powoduje zbieżność.
Dlaczego nie wykonano trzeciego badania DNA?
Po pierwsze, zdecydowano się na model proceduralny, czyli wykluczenia w ogóle w całości dowodu z DNA, dlatego że on został pobrany w Polsce bez jakichkolwiek procedur, które w Wielkiej Brytanii obowiązują. Po drugie, obrońcy brytyjscy musieli się zmierzyć z problemem prawdopodobnej kontaminacji, czyli zanieczyszczenia próbki pobranej od pokrzywdzonej. W narządach rodnych pokrzywdzonej po 72 godzinach od zdarzenia pobrano od niej próbki z narządów rodnych i te próbki dały zbieżność z materiałem dostarczonym przez Jakuba. Z informacji od brytyjskich genetyków wiedzieliśmy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że te próbki mogą być zanieczyszczone, czy to DNA Jakuba, czy może być też proces, który fachowo nazywa się procesem degradacji, nasienie męskie w narządach rodnych kobiety po upływie 72 godzin ma tendencję do tego, aby otrzymywać częściowe łańcuchy albo otrzymywać zafałszowany wynik. Obrońcy brytyjscy musieli sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy zgłaszać dowód, który nie wiemy, czy przypadkiem nie zaszkodzi klientowi, a z dużym prawdopodobieństwem tak mogłoby się zdarzyć. Innymi słowy, spróbowano wyłączyć ten dowód proceduralnie w taki sposób, Gdyby powtórzono badanie, to ten argument odpadłby natychmiast, dlatego że sędzia by powiedział, oczywiście ja wam wyłączę dowód zebrany w Polsce, ale z tego co słyszę i widzę, zrobiliście państwo sobie trzecie badanie w Wielkiej Brytanii i to badanie już przyjmuje, bo jest ono zebrane na tej ziemi, na tym gruncie. Dlatego mając świadomość, że można złożyć prawdopodobny wniosek na niekorzyść klienta, nikt z obrońców ani polskich, ani brytyjskich, ani jakikolwiek na świecie w demokratycznym systemie prawnym nie składa dowodu, celu którego nie jest pewien, że może być korzystny dla klienta. W takich sprawach się nie ryzykuje. I sędziowie przysięgli otrzymali de facto do rozstrzygnięcia pewien dylemat, bardzo trudny dylemat naukowy, czy to, co było, to był software glitch, jak pisała Parasa, czyli błąd komputerowy, czy wynik wykluczający Jakuba jako sprawcę tego zdarzenia. W ogóle samo postępowanie przed sądem brytyjskim to jest zupełnie inna rzeczywistość, do której przywykliśmy w Polsce. To jest system prawa powszechnego, prawa stanowionego w dużej mierze przez sędziów, przez precedensy, gdzie o winie decydują zwykli obywatele, 12 przysięgłych. To life sentence, czyli kara dożywotniego pozbawienia wolności, jest de facto karą, w której określa się minimalną granicę, której skazany musi pozostać w odizolowaniu. W przypadku Jakuba to jest 9 lat. Natomiast nie określa się jego górnej granicy, mówiąc jakby w ten sposób z angielska. We will keep an eye on you. Będziemy się tobie przyglądać po tych 9 latach. Czy stanowisz zagrożenie dla społeczeństwa brytyjskiego? Czy masz tendencje i skłonności, inklinacje do popełnienia przestępstw seksualnych? My być może cię puścimy po 9 latach i 2 dniach. Ale zasada jest taka, że będziemy się tutaj przyglądać do końca twojego życia. Pamiętajmy, że dożywocie w Polsce zastąpiło karę śmierci i ze swojej idei ma oznaczać dożywotnie odizolowanie sprawcy przestępstwa od społeczeństwa. Jedyną możliwością, którą państwo daje w Polsce, to jest ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po upływie 25 lat. Niestety jest sprzeczność między przepisami, nie pomyślano o tym, dlatego sądy będą miały wielki problem, aby tą karę tutaj w Polsce dostosować.
Marzec 2009.
Zdaniem Sądu Najwyższego polski sąd jest związany karą, jaką wyznaczył inny sąd europejski. Przepisy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania są jasne i nie ma żadnych przesłanek, aby polski sąd zmieniał wymiar kary orzeczonej przez sąd w Exeter. W uzasadnieniu uchwały sędzia Sądu Najwyższego Piotr Hofmański dodał, że przepisy prawa międzynarodowego są ważniejsze niż przepisy wewnętrzne kraju.
Przepisy specjalne wyłączają stosowanie przepisów ogólnych w takim zakresie, w jakim daną kwestię regulują. W tej sprawie nie wymierza się kar, tylko stwierdza się, iż podlegają one wykonaniu.
Jednocześnie Sąd Najwyższy orzekł, że o przedterminowe zwolnienie Jakub Tomczak będzie mógł starać się po 9 latach, a nie jak zakłada polskie prawo po 25. Obrońcy mówią, że potrzebna jest szybka zmiana prawa.
Tylko angielskie prawo się liczy. Rozgoryczony do granic możliwości. Naprawdę nie mogę rozmawiać.
Pięknie uczycie młodzież życia w Polsce. Pięknie. Na sali były głosy, że lepiej się zrzec z polskiego obywatela.
20 stycznia 2011.
Merkury, Polskie Radio.
Sejm znowelizował dziś kodeks karny, zezwalając m.in. na zmienianie kar dla Polaków wydanych za granicę na podstawie europejskiego nakazu aresztowania ENA. Jeśli kara przekroczyłaby maksymalny pułap przewidziany w naszym prawie, polskie sądy łagodziłyby wyrok. Takim przypadkiem, co przywołano w uzasadnieniu projektu ustawy, byłaby głośna sprawa poznaniaka Jakuba Tomczaka, skazanego w Wielkiej Brytanii za gwałt i pobicie na podwójne dożywocie. Polski kodeks karny przewiduje za gwałt maksymalnie 12 lat więzienia. Za przyjęciem przygotowanej przez rząd nowelizacji głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu posłowie. Prokuratura w Białej Podlaskiej wszczęła...
Kuba przebywa w więzieniu w Gębarzewie. To jest tak zwany więzień P1, kategorii, której tak naprawdę nic nie wolno. Ma te swoje 2 godziny widzeń z najbliższymi w miesiącu, 2 razy po godzinie. Strasznie boli to, że tak długo, pomimo tylu wątpliwości, które były od samego początku i pomimo ekspertyz i dotyczących DNA i tych kamer CCTV, że tak naprawdę nawet jeżeli się ktoś z osób, z tak zwanych decydentów, nawet jeżeli się ktokolwiek zapoznał, to właściwie nic nie zostało zrobione. Tak jakby na zasadzie gorącego kartofla każdy próbował od siebie temat odrzucić, no bo jest to trudne. Będziemy starali się doprowadzić do tej apelacji w Anglii, będziemy starali się oczyścić imię Jakuba.
Polskie sądy w ramach tego wymiaru sprawiedliwości, które sprawują, gdzie albo zarzut jest niezrozumiały, bądź wynika już z uzasadnienia, że jest bez zasady, dzisiaj mają prawo żądać dowodów. Jak to jest ważne, to wspomnę tylko na przykładzie sprawy Jakuba Tomczaka, kiedy Jakub Tomczak został oskarżony o 5 przestępstw, w tym jedno z najcięższych, o usiłowanie zabójstwa. I moim zdaniem uczyniono to specjalnie, aby na Polsce wywrzeć
wrażenie tego, jak poważna jest to sprawa, aby wpływem wagi zarzutów spowodować, aby to wydanie było jak najszybsze. Co się stało, kiedy Jakub Tomczak został wydany i przybył do Wielkiej Brytanii? Otóż te zarzuty zniknęły. Zostały dwa zarzuty zgwałcenia oraz uszkodzenia ciała. Przecież się nic nie zmieniło w materiale dowodowym po 2 tygodniach od jego przyjazdu. Przy tym samym materiale dowodowym Brytyjczycy te zarzuty po prostu mu umorzyli. I kiedy czytam transkrypt z procesu, kiedy sędzia mówi przysięgłym, że pokrzywdzona równie dobrze mogła upaść, jak mogła być uderzona przez oskarżonego, to wiem, że w ramach reguły dowodowej wszelkie wątpliwości się rozstrzyga na korzyść oskarżonego, którą mamy w Polsce, a co więcej, jeżeli są dwie równoczesne wersje zdarzenia prawdopodobne, no to nie możemy ustalać stanu faktycznego. To już wiem, że gdybyśmy to wiedzieli wcześniej tutaj w Polsce, Jakub Tomczak, i gdyby sąd polski mógł ingerować w treść tego zarzutu, to by nie został wydany za konkretne przestępstwo, w tym przypadku ciężkiego okaleczenia. Dzisiaj Sejm ten błąd naprawia, ale też światło dzienne ujrzały fakty. Z końcem grudnia 2009 roku dowiedzieliśmy się, że przed sądem lekarskim w Londynie toczy się sprawa doktora Jetama, który ma kilkanaście zarzutów dyscyplinarnych, między innymi jeden z nich w stosunku Jakuba Tomczaka brzmi, że nie pobrał w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób próbek od pokrzywdzonej, że zwlekał z tą czynnością i źle oznaczył próbki. W czasie, kiedy pan doktor pełnił funkcję biegłego, już był skazany dyscyplinarnie w innej sprawie, a zatem już policja wtedy wiedziała, że jest to osoba, z której są wątpliwości natury etycznej. Ma zarzut, że nie odbierał telefonów, ani nie kontaktował się z policją w związku ze sprawą Jakuba Tomczaka. Dostał właśnie zarzut za to, że się nie kontaktował z policją, że nie podpisał swoich zeznań, że zrobił to po upływie kilku miesięcy. Czego się biegły obawiał? Jeżeli chodzi o standardy procesu, Jakub Tomczak tego procesu nie miał sprawiedliwego.